Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Witamy po raz kolejny, jak co tydzień, w piątek popołudniową porą. Przypomnę od razu nasz adres mailowy, to jest babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm. Państwo pisali do nas, że jakość się troszeczkę pogorszyła razem z tym, jak pandemia opanowała świat. No i okazało się, że od ubiegłego odcinka wyraźnie poprawiła się znacząco jakość dzięki osiągnięciom współczesnej techniki. O czym dziękujemy za zwrócenie uwagi tym, którzy do nas pisali w tej sprawie. To dzięki wam ta jakość jest lepsza. O czym dziś będziemy mówić?
Ja, drogi Pawle, odpowiem jak kurator Nowak. Czy jakość jest najważniejsza?
No, marksiści by powiedzieli, że ilość, bo jak ilość, to później przechodzi w jakość.
Dokładnie. Dobrze. O czym dzisiaj? Dzisiaj wam opowiemy o tym, jakie były losy ukraińskich weteranów. Cały czas, ze względu na sytuację na Ukrainie, staramy się, żebyśmy byli też na bieżąco. To opowiemy wam o ukraińskich weteranach, którzy w 20 roku walczyli po naszej stronie. Zostali w Polsce i część z nich służyła w Wojsku Polskim jako oficerowie kontraktowi. W 1939 roku walczyli, bronili Polski, walczyli przeciw Niemcom i Sowietom. Potem niektórzy z nich dołączyli do Niemców, niektórzy byli w AK, niektórzy w siłach zbrojnych na zachodzie polskich, a jeszcze niektórzy w Ludowym Wojsku Polskim. I tak im się życie ułożyło, że czasami nawet strzelali do siebie, więc o nich opowiemy.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Co ciekawe, będziemy mówili o epizodzie kampanii wrześniowej 1939 roku, i który funkcjonuje w polskiej historiografii jako przynajmniej dzieci w szkole się uczą, że to była wojna Polaków z Niemcami czy Niemców z Polakami. Tymczasem, jak dobrze rozumiem, tych mniejszości narodowych w polskiej armii to było z 30% chyba w pewnym momencie.
Nie, właśnie, było mniej, a najgorzej było, bo my nie lukrujemy. Nasz program jest poważny. Teraz jeszcze chciałem powiedzieć, że nie zapomnieliśmy, bo sprawdziłem, o pani Agnieszce. Albo Agnieszce po prostu, może przeszliśmy na ty. Agnieszka prosiła nas o podcast o Brazylii. I obiecuję, że zrobimy ten podcast wkrótce. Nie zapomnieliśmy. Natomiast wracając do Rzeczpospolitej, no to tak jak powiedziałem, nie, właśnie, było mniej, a najgorzej było, bo my nie lukrujemy. Nasz program jest poważny. Teraz jeszcze chciałem powiedzieć, że nie zapomnieliśmy, bo sprawdziłem, o pani Agnieszce. Albo Agnieszce po prostu, może przeszliśmy na ty. Agnieszka prosiła nas o podcast o Brazylii. I obiecuję, że zrobimy ten podcast wkrótce. Nie zapomnieliśmy. Natomiast wracając do Rzeczpospolitej, no to tak jak powiedziałem, my nie lukrujemy. Więc niestety Druga Rzeczpospolita nie była rajem na ziemi dla mniejszości i były one strasznie niedoreprezentowane i dotyczyło to też kadry oficerskiej. Szacuje się, że przed wojną, przed 1939 rokiem, przed wybuchem wojny, to może trochę więcej niż 2%. Ja nie żartuję, całej kadry oficerskiej to byli nie Polacy. No to jest bardzo mało. Żeby było jasne, bo tak jak Paweł wspomniał, to 30-kilka% co najmniej to były mniejszości.
Ale pod koniec lat 30, bo w pierwszym poborze, który był w 22 roku, no to polscy żołnierze stanowili 78%.
Ale nie mówimy o żołnierzach.
O kadrze oficerskiej, w tym jest problem.
O kadrze oficerskiej, bo wiadomo, że to była przepaść między kadrą oficerską a resztą wojska. Paradoks był taki, że spośród tych około 400 oficerów, to 100, ponad nawet, to byli oficerowie właśnie kontraktowi, czyli ci, którzy w olbrzymiej większości, no to nie byli ludzie z terenów II Rzeczpospolitej. I ich było ponad 1/4 tych oficerów, tak? Czyli oni byli strasznie nadreprezentowani. Wśród nich było 33 Ukraińców, tak? Przede wszystkim z tej Ukrainy właśnie naddnieprzańskiej, ale nie zawsze. I Oczywiście, no to było coś wyjątkowego, bo jeszcze pamiętacie, robiliśmy o prometeizmie, więc to byli też Gruzini, Azerowie, Kaukaz Północny, zarzeszający Rosjanie, byli nadreprezentowani też Tatarzy mieszkający w Polsce, to tak, oni byli strasznie nadreprezentowani, no ale to była bardzo mała grupa. O nich mamy podcasty, więc posłuchajcie. I opowiadaliśmy wam już o jednym takim właśnie żołnierzu, generale Szandruku, Paweł Szandruk, tak? W poprzednim podcaście. I teraz płynnie przejdziemy i pokażemy wam, że jego niesamowita biografia to nie jest coś nadzwyczajnego. Mówiliśmy wam o tym, że on walczył w 1939, dostał za to Virtuti Militari, potem po wojnie była awantura wielka, atakowali go i w PRL-u i NDC na emigracji, co to ma być, bo on no, kończył wojnę w mundusze Waffen-SS, tak? No tak się ułożyła jego historia. I szefem sztabu tej właśnie ukraińskiej armii narodowej, którą utworzono pod koniec wojny, zrobili to Niemcy, oczywiście Ukraińcy uznali, no to jest szansa, żeby jakiś ludzi uratować, żeby walczyć i wycofać się do aliantów zachodnich, żeby nie dostać się w ręce sowieckie. No więc Szandruk był dowódcą, a szefem sztabu został Arkadi Walijski. Nie z Walii, tylko z Czernichowa. Czernichów, piękne miasto po drugiej stronie Dniepru. Kiedyś w średniowieczu był większy od Kijowa i był jednym z największych miast w Europie. Chyba wam o tym opowiadaliśmy. Więc jak kiedyś będziecie na Ukrainie, to bardzo polecam, żeby odwiedzić Czernichów. Był generałem Arkadi Walijski i też oficerem kontraktowym w Wojsku Polskim. Majorem między innymi. Walczył w I wojnie światowej, w armii rosyjskiej. To jest tak często, żeby było jasne, no oni też zaczynali swoje kariery właśnie w armii carskiej. Walczył właśnie w armii Ukraińskiej Republiki Ludowej po naszej stronie. Był naszym sojusznikiem. I został internowany. To są ci wszyscy ludzie, żołnierze, oficerowie, których marszałek Piłsudski przepraszał bardzo, bo było mu bardzo przykro. Natomiast oczywiście endecy zacierali rączki, bo nie chcieli żadnej tam Ukrainy, tak? Bo przecież oni wierzyli, że my się tą Ukrainą podzielimy z Rosjanami. No to jest właśnie ten realizm narodowo-demokratyczny. Przepraszam, tutaj powinno być śmiech jak w amerykańskim serialu komediowym. Tak, bo ja niestety jestem trochę złośliwy. I był on, Walijski, w okresie międzywojennym właśnie szefem sztabu Ministerstwa Wojska tego rządu na emigracji w Ukraińskiej Republiki Ludowej. Bo to, co Piłsudski zrobił po zamachu stanu majowym, no to stworzył taką, no, prawda, tajną różne struktury, które zakładały, no, że jak będzie wojna ze Związkiem Radzieckim, to no, generalnie to, co zrobimy, to wykorzystamy tych wszystkich oficerów kontraktowych, żeby tworzyć siły zbrojne walczące, tak jak właśnie w latach 1920 po naszej stronie przeciwko bolszewikom. To, żeby było jasne, tak naprawdę potem będą robić Niemcy po 1941 roku. Nie w takiej skali, jakby mogli, bo oczywiście no niestety Hitler miał te swoje wszystkie świry z przestrzenią życiową. I dowodził jednym z batalionów Wojska Polskiego, Walijski, i walczył w nim w wojnie obronnej. Potem się dostał do niewoli niemieckiej, no jak wyszedł, to właśnie pod koniec wojny dołączył do Szandruka. I to jest, powiedzmy, taka, żebyście wiedzieli, że jak widzicie, i Szandruk, i Walijski, czyli dowódca Ukraińskiej Armii Narodowej pod koniec wojny i szef sztabu tej armii, obaj to są żołnierze Wojska Polskiego. Następnie bardzo ciekawa postać, Jakub Halczewski, pseudonim Ataman Orzeł. No to powiedzmy taki, byśmy powiedzieli, ukraiński Che Guevara, legendarny dowódca partyzancki. On się urodził koło Winnicy i urodził się w rodzinie, tata się nazywał Wojciech i tata był rzymskim katolikiem, był po prostu Polakiem. Natomiast ożenił się z Ukrainką prawosławną i żonę tak kochał, że przeszedł dla niej na prawosławie. Więc pan Jakub był pochodzenia polskiego. W trakcie I wojny światowej miał bardzo ciekawą karierę. Myślę, że tutaj można się zastanowić, że te jego zdolności do walki partyzanckiej i jako piechur, i jako kawalerzysta, to chyba ze względu na to, że podczas I wojny światowej bardzo często dowodził jednostkami pochodzącymi z Azji Centralnej, zwanymi wtedy, prawda, Turkestanem, więc można powiedzieć, no niczym Kirgiz i Kazach, po prostu nie urodził się i nie zsiadał z konia, Jakif. I walczy właśnie w latach 1921 z bolszewikami po naszej stronie, właśnie w różnych oddziałach partyzanckich. Między innymi pamiętacie poprzedni podcast, słuchajcie, pan Kotowski, tak, słynny ten, no powiedzmy, Robin Hood rewolucji bolszewickiej, który zginął w trakcie kręcenia filmu i trzeba było robić dublaże. No to właśnie z nim między innymi walczył, ale co ciekawe, w 1925 roku jego oddział przeprowadził ostatni rajd na radziecką Ukrainę z terytorium Polski. W 1925 roku, podkreślam. Więc został oficerem kontraktowym, służył w polskim wojsku i w 1939 roku w ramach Armii Pomorze dowodził batalionem. Dostał się do niewoli niemieckiej, zwolnili go i tak się jego życie ułożyło, że był twórcą ukraińskich oddziałów samoobrony w okolicach Hrubieszowa na Lubelszczyźnie i zginął zabity w ataku Armii Krajowej. Jego grób się nie zachował, został pochowany w Hrubieszowie. Więc jak widzicie, polskiego pochodzenia, ukraiński, prawda, guerilla, który... Potem jest żołnierzem, oficerem Wojska Polskiego, ginie z rąk AK. No ale żeby było jasne, że po drugiej stronie barykady w Armii Krajowej spotkamy Ukraińców. To jest zaskakujące, ale na przykład taką postacią znalazłem, robiąc, jak to się mówi ładnie po polsku, research do audycji, Iwana Mytrusia Wychowskiego. Iwan Mytruś Wychowski. On urodził się, słuchajcie, na terenie dzisiejszej Rosji, prawda, w regionie Kubań, czyli to jest, to są tereny, gdzie Ukraińcy stanowili kiedyś znaczną część mieszkańców, niektórych zdecydowaną większość, położone nad Kaukazem. I był sotnikiem wojskowym, walczył między innymi, uczył się w korpusie kadetów w Tbilisi w Gruzji. No z Kubania to bliziutko, rzut beretem, gdzie oczywiście został wyrzucony, jak głosił jakieś hasła nawiązujące do ukraińskiego, prawda, ruchu narodowego. No i potem przeszedł, tak jak znowu, służył w armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, walczył po naszej stronie, no i został w Polsce. Wstąpił do wojska i został kawalerzystą w 7 pułku ułanów lubelskich. Walczył w nim w wojnie obronnej, a potem zaangażował się w konspirację. I w Mińsku Mazowieckim szwadron, został dowódcą tego szwadronu, w trakcie akcji Burza, to jest lato 1944 roku, zdobył pod jego dowództwem koszary. Więc jak będziecie kiedyś w Mińsku Mazowieckim, to pamiętajcie, że w jego wyzwoleniu bardzo ważną rolę odegrał Iwan Mytruś Wychowski. I nagle ślad się urywa. Zaginął bez wieści. No możemy założyć, że niestety Armia Czerwona i NKWD zbierało takie, tak zwane, robiło sobie teczuszki i była pewnie teczka na niego i został aresztowany i zginął. Takie jest najprawdopodobniejsze wytłumaczenie, że ślad się urwał. No dobrze, to tak pokazaliśmy wam dwie takie biografie, a teraz zobaczymy tych, którzy trafili do SS Galicien, tak, czyli Waffen-SS Dywizji. I co ciekawe, my mamy takie przekonanie, że to są przede wszystkim Ukraińcy z Galicji. Tak, jeśli chodzi o zwykłych żołnierzy, tak, ale w kadrze oficerskiej było naprawdę dużo Ukraińców z Ukrainy naddnieprzańskiej, tej, która była kiedyś częścią Rosji. I kilka takich ciekawych postaci znalazłem. Jednym z nich był Borys Barwiński, który w roku, w latach 1920 czyli w trakcie właśnie tych walk z bolszewikami, w tym w sojuszu z nami, był ochroniarzem, bodyguardem, jak to się mówi po staropolsku, atamana właśnie Petlury. I po klęsce, tak, z perspektywy ukraińskiej, to co się stało, my odzyskaliśmy niepodległość, a dla nich to klęska, został internowany w Polsce, zamieszkał w Polsce i został oficerem kontraktowym, w tym awansował, słuchajcie, aż do podpułkownika. Walczy w Wojsku Polskim w 1939 roku, a po wyjściu z właśnie z obozu, jak zaczęto tworzyć w 1943 roku tą dywizję Waffen-SS Galicien, no to do niej dołączył i będzie walczył w jej szeregach. Przeżyje wojnę i będzie mieszkał po wojnie w Stanach Zjednoczonych. Więc można powiedzieć, no nie, no to tak, znalazł pan taką postać, panie Adamie, ale przepraszam, taki dialogi prowadzę sam ze sobą, bo Paweł jakoś nie chce mnie o nic pytać, więc jest mi już trochę przykro, więc...
Bo wiem, że ty znajdujesz generalnie takie postacie, z których każda następna jest coraz bardziej niesamowita od poprzedniej.
Tak, więc powiedz mi, Adam, musisz przebić tak, jak troszkę w pokerze, musisz pokazać mocniejsze karty, no to dobrze, pokazujemy, kolejna postać to jest pan Mykoła Palienko. Spod Kijowa, no i znowu taka sama kariera, że walczy i tak dalej w armii ukraińskiej, potem jest u nas i w kampanii wrześniowej walczy w bitwie nad Bzurą. Pamiętajcie, to jest największa bitwa polska w trakcie II wojny światowej. Wszystkich, nie było większej, jaką polski żołnierz stoczył. Jest tam ranny, dowodzi dywizjonem w ramach pułku artylerii, czyli tak jakby dowodził batalionem piechoty. No to jest wysoko, tak? Jest majorem. Zginął w trakcie wojny w bitwie pod Brodami. To jest miejscowość w Galicji Wschodniej, lipiec 1944 rok i to była taka bitwa, w której ta dywizja Galicjan została przez Armię Czerwoną naprawdę zmasakrowana, walczyła heroicznie, ponosząc olbrzymie straty, została rozbita. Heroicznie, no, można tak powiedzieć, bo nawet źli ludzie walczą z odwagą, tak? No taka jest prawda. I ginie tam. Więc to jest Mykoła. Jednemu się udało, drugiemu nie. Inna postać to będzie Michajło Pikulski. I Pikulski tak samo przechodzi taką całą karierę, walczy w armii Petlury jako nasz sojusznik. Potem w 1939 roku, słuchajcie, broni naszej stolicy, broni Warszawy, za co dostaje Krzyż Walecznych. Natomiast teraz, słuchajcie, historia to jest niesamowita, bo muszę tak troszeczkę, prawda, jak u Hitchcocka, trzęsienie ziemi, a potem napięcie już tylko rośnie. Więc Pikulski wstępuje w 1941 roku do Wehrmachtu. Pamiętajcie o tym, że dla wielu z tych ludzi głównym wrogiem był Związek Radziecki. Oni mieli inną perspektywę niż Polacy i walczy w szeregach armii niemieckiej w Stalingradzie. Można powiedzieć z takim, że, prawda, pewną ironią, no, że był, miał już doświadczenie w walkach miejskich w Warszawie, tylko tym na początku zdobywał, a potem musiał się bronić. Tam się dostał do niewoli niemieckiej, ale radzieckiej, ale uciekł z niej. I dołącza do dywizji Galicja, walczy w niej, dostaje się znowu do niewoli sowieckiej i spędził 12 lat w łagrze. I słuchajcie, teraz jest niesamowita część tej historii. Wypuszczają go z łagru wkrótce po tym, tak jak umarł Stalin, wypuszczają go, wychodzi. No i pytanie jest, Michajło, to gdzie byś chciał mieszkać? No Michajło stwierdził, no wiadomo, na zachód nie ma mowy, żeby wyjechać. No, że nie chce jednak jechać w Związku Radzieckim. Wiele lat, cały okres międzywojenny mieszkał w Polsce, tak? Służył w Wojsku Polskim, więc mówi, słuchajcie, to ja do Częstochowy poproszę. I trafił do Częstochowy i Michajło Pikulski, który bronił Warszawy, walczył w Stalingradzie, był żołnierzem dywizji Galicja, Galicien, umiera w Częstochowie, gdzie przyjechał i mieszkał jeszcze, prawda, przez kilkanaście lat swojego życia. No dobra, idziemy dalej. Kolejny taki dowódca, który walczy tym razem w 1939 roku w naszych szeregach, znowu w 20 rok nasz sojusznik, czyli jak widzicie, oni są po naszej stronie i w 20, i w 39. Walczy na Wołyniu. nam się kojarzy, wiadomo, z oczywistych powodów Wołyń z zbrodniami popełnianymi przez ukraińską armię powstańczą, tak, na Polakach, a tutaj mamy coś takiego, że w 1939 roku Wasyl Tatarski spod Winnicy służy w Wojsku Polskim i broni Polesia i Wołynia przed Sowietami, prawda? Bo tutaj by powiedzieli, ktoś by powiedział, polskości Kresów przed Sowietami. A podczas II wojny światowej zostanie właśnie żołnierzem SS Galicjen, a następnie będzie w tej ukraińskiej Armii Narodowej. Pamiętacie, o której wam opowiadaliśmy, którą dowodzi generał Szandruk. Kolejna postać, bo mamy ludzi, którzy oczywiście, można powiedzieć, moja specjalizacja to obrona polskich miast. Wiktor Małeć. Wiktor Małeć znowu przeszedł cały ten szlak, 20 rok, oficer kontraktowy i w 1939 roku był szefem sztabu grupy piechoty, która broni Krakowa. Dostaje się do niewoli i on, słuchajcie, dołączył do, tutaj też zawsze macie szansę, żebyśmy wam trochę opowiedzieli o historii politycznej ukraińskiej w kontekście polskim, no to były ukraińska, ta organizacja ukraińskich nacjonalistów, OUN podzielił się na dwie frakcje, jedną nazywano banderowcami, drugich melnykowcami, od Andrzeja Melnyka. I ci melnykowcy byli generalnie za współpracą z Niemcami znacznie bardziej niż banderowcy. Banderowcy weszli potem w konflikt z Niemcami i walczyli, o czym się często w Polsce zapomina. Więc melnykowcy no, liczyli, że Niemcy no, będą myśleć racjonalnie i zgodzą się na odbudowę niepodległej Ukrainy no, jako jakiegoś państwa oczywiście satelickiego, ale niepodległego. Tak jak banderowcy próbowali rząd utworzyć we Lwowie w 1941, to melnykowcy podjęli taką próbę w Kijowie. I Wiktor Małeć był z nimi, próbował. Nie udało się oczywiście, bo Niemcy, no on cały czas, Adolf, nie myślał w kategoriach jak druga Rzesza, ta z 1918 roku, że warto mieć właśnie takie państwa buforowe w swojej, pod swoją, prawda, kuratelą w Europie Wschodniej, tylko oczywiście Niemcy wielkie miały kończyć się na Uralu. Powodzenia można tylko odpowiedzieć. No i potem służył właśnie w dynastii, w dywizji, przepraszam, grenadierów Waffen-SS Galicien, Wiktor Małeć, i brał udział w jej tworzeniu, no i następnie dołączył do tej ukraińskiej Armii Narodowej. Przeżył wojnę, umarł w Wielkiej Brytanii. O, to są akurat ci, o których mówię, to udało im się przeżyć wojnę, bo właśnie razem, tak jak wam opowiadaliśmy, paradoks jest taki, że czy to generał Kutrzeba, czy generał Anders, pomogli wielu tym ludziom po wojnie, używając argumentu wobec aliantów zachodnich, nie możecie ich oddać Sowietom, bo to są często obywatele polscy. Niektórzy z nich nie byli obywatelami polskimi, jak widzicie, tak? Bo pochodzili z terenów radzieckiej Ukrainy. I tutaj, żeby było ciekawe, żebyście pamiętali, że ta dywizja Galicjen, to czasami tam można spotkać dla Ukraińców bardzo ważne postacie, bo na przykład służył w niej Averki Honczarenko. I dlaczego o nim wspominam? Bo jest film, który możecie sobie obejrzeć, to są takie Termopile ukraińskie, to jest bitwa pod Krutami, właśnie w tym okresie, prawda, walk, jak mamy te lata 18-21, to jest miejscowość koło Kijowa i właśnie heroiczna walka z bolszewikami, którzy mają olbrzymią przewagę i Honczarenko dowodzi nimi. Tak, to są często właśnie studenci, młodzi ludzie. Jest ten film, możecie obejrzeć, on powstał kilka lat temu, właśnie już po rewolucji godności. Tak, no jest, nie jest to jakieś arcydzieło, ale wiadomo, że jeśli chodzi o politykę historyczną dla Ukraińców, ważny film. No i w okresie wojny potem właśnie po naszej stronie, kiedy walczyli Ukraińcy, to pod dowództwem Petlury, to on był szefem jego kancelarii Petlury, a następnie mieszkał przez cały okres międzywojenny w Polsce i nie służył w Wojsku Polskim, natomiast dołączył do SS Galicjen i między innymi uważa się go za tego dowódcę, który też odegrał ważną rolę, że udało się żołnierzom tej dywizji nie dostać do niewoli sowieckiej, tylko przebić do brytyjskiej. I teraz opuszczamy Galicjen, dywizję i jak wiecie, no nie tylko te jednostki walczyły ukraińskie po stronie niemieckiej i między innymi taką postacią niesamowitą był Petro Diaczenko. On dowodził legionem w czasie II wojny światowej, który był nazwany Wołyńskim, a potem brygadą przeciwpancerną. I zaraz wam o niej opowiemy, ale spójrzmy na jego wcześniejszą karierę. Dlaczego on jest znany? Pochodził z okolic Chadziacza, czyli naprawdę solidnie Ukraina Wschodnia i w czasie tej wojny zmagań wyzwoleńczych, jak Ukraińcy to nazywają, czyli właśnie 1921, on dowodził takim legendarnym pułkiem kawaleryjskim Czarnymi Zaporożcami, który był uważany za elitarną i najlepszą jednostkę, walczy oczywiście po naszej stronie, zostaje w Polsce w okresie międzywojennym, zostaje oficerem Wojska Polskiego i tutaj znowu, tak jak mówiłem, specjalizacja obrona miast II Rzeczpospolitej. On w 1939 roku walczy w obronie Grodna. Potem jego jednostka kawaleryjska przebija się, walcząc z Sowietami. Pamiętajmy, Grodno było bronione przed Sowietami, nie przed Niemcami. Walczy, przebijają się na Litwę, został wtedy ranny i następnie, tak jak właśnie tych wielu oficerów, stwierdza, no dobra, ja będę służył po stronie niemieckiej. I w 1943 roku na Chełmszczyźnie Niemcy zorganizowali taki, formalnie się nazwano to jednostkę Ukraińskim Legionem Samoobrony, ale też potocznie mówiono o Legionie Wołyńskim, no i on staje na jej czele. No i ta jednostka, no niestety, no ma też na swym koncie zbrodnie wojenne na ludności polskiej cywilnej na Lubelszczyźnie, bo zajmuje się walką z partyzantką i oczywiście to jest na tej zasadzie, że można używać, prawda, no stosuje się odpowiedzialność zbiorową i ludzi się rozstrzeliwuje, tak, więc to jest ta czarna karta. Jak jest powstanie warszawskie, to macie wiele mitów o tym, prawda, że Ukraińcy mordowali Polaków w trakcie powstania warszawskiego. To są w olbrzymiej większości wyssane z palca historie, ale to nie było tak, że nie było Ukraińców walczących po stronie niemieckiej. Między innymi właśnie był ten Legion Wołyński, który walczył na przyczółku Czerniakowskim i walczył i z Armią Krajową, i z jednostkami Ludowego Wojska Polskiego. I tutaj sobie zapamiętajcie trochę jak z Czechowem, wrócimy jeszcze do tego przyczółka Czerniakowskiego i zobaczycie, z kim walczy Petro Diaczenko, kto jest po drugiej stronie. I następnie dołączył właśnie do tej Ukraińskiej Armii Narodowej, dowodzonej przez Pawła Szandruka. I dostał tam, został dowódcą brygady przeciwpancernej, którą nazwano Wolna Ukraina. I ona była jednostką, no taką, powiedzmy, właśnie taką obronną, ale właśnie przystosowaną bardzo dobrze do walki z oddziałami pancernymi. I wzięła udział w walkach w wschodnich Niemczech, za co zresztą Diaczenko osobiście dowodził atakami, dostał Żelazny Krzyż, najwyższe niemieckie odznaczenie. I z kim on walczy? Z drugą armią polską, tak? Ludowym Wojskiem Polskim. I to walczy bardzo skutecznie. Rozbijają na przykład pułk całej piechoty. Biorą kilkaset sowieckich i polskich żołnierzy, zdobywają moździerze, karabiny i tak dalej. I to jest bitwa pod Budziszynem. To jest kwiecień 1945 roku. To była ostatnia udana ofensywa niemiecka w czasie całej wojny. I to jest też wielka klęska, o której w PRL-u albo ją manipulowano, wymyślano najróżniejsze niestworzone historie, albo starano się ją przemilczeć, dlatego że to jest katastrofa. Słuchajcie, to było coś takiego, że ta druga armia straciła ponad 55% swoich czołgów i dział pancernych, a straty w ludziach, ja byłem zszokowany, to sprawdzałem, czy na pewno się ktoś nie pomylił, były takie, że one stanowiły ponad 1/4 wszystkich strat, które Ludowe Wojsko Polskie poniosło podczas II wojny światowej. W tej jednej bitwie w ciągu tych kilku dni. To była katastrofa. Kto odpowiadał za tą katastrofę? Generał Karol Walter Świerczewski. Pamiętacie z 50-złotówki, który bardzo legenda, prawda, oczywiście, legendarny oficer walczący, prawda, w wojnie domowej w Hiszpanii, który delikatnie mówiąc nadużywał alkoholu i który do Ukraińców miał pecha. Oczywiście są najróżniejsze teorie, jak to się stało, ale zginął walcząc, zabity przez ukraińską armię powstańczą w Bieszczadach, tak? Więc on odpowiada za tą katastrofę, bardzo źle dowodził, a tutaj Diaczenko mógł się wykazać i udało mu się z tą jednostką, prawda, przedostać na zachód i potem trafił do niewoli amerykańskiej i wyemigrował do Stanów. Ale widzicie, mamy człowieka, który jest w Wojsku Polskim, ma na sumieniu potem rzeczy i jest też naszym sojusznikiem z 20 roku i ma na sumieniu no, rzeczy też zbrodnie wojenne, ale oprócz tego, jeśli wyłączymy na chwileczkę tylko etykę, moralność, no to można powiedzieć, no dobry żołnierz, jeśli chodzi o kompetencje i pytanie, kto go między innymi wyszkolił. No wyszkoliła go Armia Carska, a potem go wyszkoliło Wojsko Polskie, tak? Taka jest jego biografia. Ale wróćmy na Czerniaków. Więc pamiętacie, że to było tak, że wylądowali żołnierze, jest to pokazane w różnych filmach, też w Warszawie, tak? Film, dobrze mówię, Komasy, tak?
Tak, tak.
Tak, więc lądują...
Lądują, tak, żeby pomóc Powstaniu Warszawskiemu. I są oczekiwani Warszawskiemu, tak. Długo jako ci, którzy powinni się włączyć w pomoc, skoro już Rosjanie nie chcą, no to my czekamy na naszych, jest to kawał naszej takiej mitologii.
I ląduje... Powstańcy.
W końcu.
Tak, ląduje pierwsza dywizja piechoty, prawda, imienia Tadeusza Kościuszki. To jest ta słynna dywizja, która zaczyna swój, prawda, szlak bojowy pod bitwą pod Lenino, która miała olbrzymie znaczenie w czasach PRL-u, tak? Była bardzo zmitologizowana, była, Polacy ponieśli olbrzymie straty, byli traktowani jak mięso armatnie, no a i ta dywizja, no była taką dywizją legendarną, bo była pierwszą dywizją. I słuchajcie, ta dywizja właśnie walczy na Czerniakowie, mówiliśmy, że po drugiej stronie jest Diaczenko, a kto jest szefem sztabu tej dywizji? Słuchajcie, szefem sztabu jest Ostap Steca. No jak widzicie, no nie jest to imię typu Wojciech albo prawda, Zygfryd, jest to imię ewidentnie ukraińskie, ponieważ pan Ostap urodził się w Komańczy. I też można go nazwać Łemkiem. I w trakcie I wojny światowej młody Ostap dołączył, był naprawdę młodym chłopakiem, na ochotnika do ukraińskich strzelców siczowych, czyli odpowiednik polskich legionów Piłsudskiego dla Ukraińców. Następnie dołączył do ukraińskiej armii halickiej i walczy z nami w Galicji Wschodniej. Z tą armią, pamiętacie nasze podcasty, że przeszła ona przez Zbrucz i miała tą niesamowitą, prawda, historię, że była sojusznikiem białych Rosjan, a potem czerwonych Rosjan. I on, a następnie przeszła na naszą stronę, tak? I on nie wrócił, nie przeszedł Zbruczu i nie dołączył do Polaków, tylko już został z Sowietami. I został oficerem Armii Czerwonej. I wtedy, jak pamiętacie, na przykład był Rokossowski, marszałek, że była taka polityka sowiecka, żeby obsadzać właśnie oficerami, którzy byli jakoś związani z Polską, właśnie różne stanowiska w Ludowym Wojsku Polskim. I to jest właśnie kasus Steca. I z tą dywizją piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, on przeszedł ten szlak bojowy, że właśnie walczył w Warszawie, potem ta dywizja, przypomnijmy, forsowała, walczyła i tam bardzo była odznaczona, bo poniosła bardzo duże straty, walczyła, prawda, na Wale Pomorskim. Tutaj pamiętajcie, że przeciwko Polakom na tym Wale Pomorskim obok Niemców to heroicznie, ale też okrutnie, bo popełniali zbrodnie wojenne, walczyli Łotysze przeciwko nam. Taka historia, no niestety. A następnie ta dywizja przekracza Odrę i atakuje i walczy o Berlin. Tak? To specjalnie było bardzo ważne, to był gest, powiedzmy, Stalina, dobra, no wojna zaczęła się od ataku Niemców na Polskę. Zapomniał, że 17 września, tutaj mówię w cudzysłowie, że dołączył i dano Polakom szansę walczyć w Berlinie, właśnie w tej jednostce. A teraz słuchajcie, to co jest najbardziej niesamowite, że po wojnie on był zaangażowany w walkę z ukraińską armią powstańczą w Bieszczadach, na zasadzie, że on zna teren i to on...
Ale on przecież, on się urodził właśnie tam.
W Komańczy, tak! I to co jest, słuchajcie, niesamowite, on był współautorem tej całej operacji i to ważnym naprawdę, akcja Wisła, czyli tej czystki etnicznej na ludności łemkowskiej, ukraińskiej i właśnie wywiezienia ich stamtąd i rozproszenia ich po to, żeby się zasymilowali na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Więc to jest niesamowity paradoks, ironia historii. Co można powiedzieć, że on przeszedł z pozycji, jakbyśmy mówili o jego tożsamości, z pozycji takich no ewidentnie ukrainofilskich na pozycję, ta jego fascynacja z bolszewizmem, komunizmem właśnie radzieckim oznaczała też przyjęcie kulturowo, no można powiedzieć asymilację w kulturze rosyjskiej. I kiedy doszło do w październiku, prawda, 56 roku Gomułka, prawda, w Polsce destalinizacja, odwicz i tak dalej, no to on, tak jak wielu tych właśnie nominantów, oficerów, którzy wtedy trafili do Polski, prawda, którzy trafili podczas II wojny światowej do Ludowego Wojska Polskiego, to on, tak jak oni, wrócił do Związku Radzieckiego, zamieszkał w Moskwie i tam umarł. Nie wrócił, jak widzicie, nie zamieszkał na Ukrainie, tylko właśnie, bo nie można, że wrócił, bo pochodził z Komańczy, tylko właśnie zamieszkał w Moskwie. Czyli to, patrzcie, niesamowite. Stec kontra Diaczenko. I kończymy, moi drodzy, postacią, bo wspomniałem o tym, że walczyli Ukraińcy też w Wojsku Polskim na Zachodzie. I o tym zrobimy podcast. Tylko teraz z Pawłem jeszcze porozmawiam, żebyście mieli taką, zostawimy sobie troszeczkę taką, będziecie żyli w pewnej takim słodkiej niewiedzy i niepokoju, żeby no jednak musimy troszeczkę, prawda, podkręcać atmosferę, to zobaczymy, czy będziemy, bo może trochę już żebyśmy nie przedawkowali tej tematyki wojskowej, to możliwe, że zrobimy następny podcast o czymś innym.
O kulturze i sztuce.
O kulturze i sztuce, ale
albo obyczaje,
na pewno
albo kuchni,
kiedyś
albo
zrobimy o wątkach ukraińskich związanych z drugim korpusem. Dlaczego one są ważne? Bo pamiętajcie o tym, że drugi korpus powstał z armii Andersa, a w armii Andersa znalazło się też sporo Ukraińców i Białorusinów, też Żydów, Tatarów i tak dalej, bo oni dostali się do niewoli sowieckiej albo zostali aresztowani przez Sowietów później, nie w 1939, i zostali zesłani do łagrów. Oczywiście to są ci, którzy nie zostali zamordowani, czego symbolem oczywiście jest Katyń. I oni wtedy zostali z tych łagrów uwolnieni, część straciła życie, trafili do armii Andersa w Związku Radzieckim, przeszli przez Bliski Wschód i walczyli we Włoszech. Więc zrobimy pewnie całą taką audycję, bo tutaj są też motywy związane z kulturą. Myślę, że będziecie zaskoczeni historią o makach spod Monte Cassino, ale to jeszcze się wstrzymajmy. Tutaj zostawiamy sobie pole manewru. I taką postacią, o której chciałbym wam opowiedzieć, to był Paweł Bazylewski, który walczył oczywiście w 20 roku po naszej stronie w siłach Petlury, zamieszkał w Polsce, mieszkał w Tarnowie, potem się przeniósł do Białegostoku i został aresztowany przez NKWD w 39 roku. Nie był oficerem Wojska Polskiego, ale aresztowali go na zasadzie, że kiedyś był przedstawicielem ukraińskiej imigracji. Sam pochodził z południowej Ukrainy, to jest gubernia chersońska. Po tym, jak Związek Radziecki został zaatakowany przez Wehrmacht i Niemcy, tak, operacja Barbarossa, no to został, tak jak inni właśnie obywatele polscy, uwolniony z łagru i trafił do armii Andersa. Przeszedł przez Irak, Iran, co niesamowite, związał się oczywiście z Ukraińcami, innymi służącymi w drugim korpusie, i jak kiedyś będziecie w Izraelu, to pamiętajcie, że właśnie na Górze Oliwnej jest, w prawosławnym monastyrze, jest tablica z tekstem modlitwy Ojcze Nasz po ukraińsku. I to on właśnie razem z tymi Ukraińcami tą tablicę ufundował. Potem przeszedł przez cały szlak bojowy drugiego korpusu, czyli Monte Cassino, Ancona, Bologna i tak dalej. I po wojnie został na emigracji, tak jak oczywiście bardzo wielu, prawda, żołnierzy drugiego korpusu, i osiedlił się w Wielkiej Brytanii. I tam, słuchajcie, stanął na czele Towarzystwa Kombatantów Ukraińskich, oczywiście tych kombatantów, którzy służyli w Wojsku Polskim. Bo o tym też proszę, pamiętajcie, tak, że jak będziecie chodzić pod Monte Cassino kiedyś, to przyjrzyjcie się, że mamy nie tylko, prawda, groby polskie, rzymskokatolickie i tak dalej. Sam Anders dopiero w 1942 roku przeszedł z luteranizmu na rzymski katolicyzm i oprócz tego cały czas Bazylewski utrzymywał kontakty z rządem ukraińskim właśnie tej Republiki Ludowej, gdzie zaczynał swoją karierę wojskową na emigracji. Co więcej, nawet został tam awansowany i mianowany przez ten rząd emigracyjny generałem. Więc jak widzicie, mamy cały taki wachlarz bardzo różnych biografii, często tragicznych, często naprawdę świadczących o takim polsko-ukraińskim węzle gordyjskim i no kończymy.
I przypominamy, że nasz adres to babelmałpa.tok.fm. Jeśli Państwo mają komentarze, pomysły, jakieś uwagi, to zapraszamy do korespondowania. babelmałpa.tok.fm. Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast. Do usłyszenia za tydzień w piątek wieczorną porą. Mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.